Zgodnie z zapowiedzią, tematem naszego spotkania jest nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia i jego przeżywanie przez nas. Ten jubileusz już się dzieje. Te wydarzenia już się dokonują. To wszystko już trwa. Weszliśmy już w klimat, w tematykę, w atmosferę. Mniej lub bardziej. Ale podejmujemy na ten temat refleksję dlatego, że na obecnym etapie życia Kościoła jest to wydarzenie wyróżnione. Wyróżnił go papież. Ogłosił dla całego roku nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia. A wy wszystkie sprawy Kościoła, wszystko, czym bije serce Kościoła, przeżywacie bardziej niż inni, głębiej niż inni, z większym zaangażowaniem, ze względu na to, że to, co się dzieje w Kościele, czym żyje Kościół, z polecenia papieża, z tego działania papieża, jest tym, czym chce Chrystus ożywiać Kościół. Bo papież jest głową Kościoła, bo papież jest namiestnikiem Chrystusa na tej ziemi, bo papież nam tutaj w imieniu Chrystusa i z bogactwa Chrystusa, z bogactwa Jego serca proponuje coś niezwykłego. Nie wiem, w jakim stopniu udało się wam już wejść w ten klimat, to już parę tygodni trwa. Ten klimat i wielkość tego roku, który się dzieje dzień po dniu. Mam nadzieję, że to nasze skupienie, ta refleksja pomoże wam przeżyć rok miłosierdzia, ale również przyczyni się do tego, co jest zawsze naszą troską, abyście były jeszcze bardziej tymi, które są w środku, w sercu Kościoła, które żyją tematami Kościoła. Kościoła oblubienicy Chrystusa. Kościół oblubienica Chrystusa wyróżnił pewną wartość, pewien temat, pewien dar, pewną rzeczywistość i oblubienica Chrystusa, Kościół nim żyje, a w Kościele wszyscy, którzy to powołanie do bycia oblubienicą przeżywają najgłębiej, żeby odnalazły się na miarę oblubieńczości, na miarę tej miłości oblubieńczej, która jest w waszych sercach. To w ramach takiego wstępu, że temat jest potrzebny, że temat jest wyróżniony i że proponuję, byśmy go w takim kontekście rozważyli. Chciałem się głównie skupić na dwóch takich aspektach, elementach przeżywania tego roku jubileuszowego, mianowicie na znaku bramy, przechodzenia przez bramę miłosierdzia w kościołach jubileuszowych oraz na zyskiwaniu odpustu jubileuszowego. Żeby jedno i drugie stawało się w nowy sposób dla mnie wydarzeniem. Czymś, czym żyje w sposób głębszy. Znak bramy, ponieważ ta nazwa funkcjonuje bardziej niż Dzień Święty, brama miłosierdzia, znak ten funkcjonuje w bardzo różnym kontekście. W bardzo różny sposób w Biblii się pojawia określenie brama. W liturgii się pojawia, gdy modliliśmy się liturgią godzin 1 stycznia na przykład, to w hymnach pojawiało się to słowo, że brama dla Słowa Wcielonego się otwarła i się zamknęła, gdy przychodził na ziemię, w Maryi. Ta brama w Starym Testamencie jako znak pojawia się wielokrotnie, w różnym kontekście. W szczególny sposób niektóre psalmy wyraźnie do niej nawiązują. Psalm 118 zawiera między innymi takie sformułowanie: otwórzcie mi bramy sprawiedliwości. Chcę wejść i złożyć dzięki Panu. Oto jest brama Pana, przez nią wejdą sprawiedliwi. Z jednej strony jest to prośba, otwórzcie mi, ja chcę wejść. Otwórzcie, to znaczy, że są zamknięte. Otwórzcie mi, to w sensie widzialnym, w sensie znaku, trzeba dokonać pewnego procesu otwierania, a jeżeli te drzwi nie mają charakteru materialnego, ale jest jakaś przeszkoda duchowa, żeby wejść, chcę wejść, ale nie mogę wejść. Nie mogę wejść do pewnej rzeczywistości. Nie mogę wejść głębiej, nie mogę wejść dalej, bo są drzwi. W Psalmie 118 nazwane są bramą sprawiedliwości. W Starym Testamencie to określenie oznacza trochę więcej niż w naszym zwykłym rozumieniu sprawiedliwość. Święty Józef jest nazwany sprawiedliwy, starzec Symeon jest nazwany sprawiedliwym. Co oznacza właściwie świętość? Co oznacza pewną Bożą rzeczywistość? Otwórzcie mi bramy, te Boże bramy, które są bramami, gdy człowiek w pełni sprawiedliwie, święcie realizuje swoje powołanie. Chcę wejść. Ale to wezwanie z psalmu 118 pojawia się w środku psalmu. Natomiast początek jest wielkim wołaniem o miłosierdzie, o łaskę. Dziękujcie Panu, bo jest to dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi Jego łaska na wieki. Niech dom Aarona głosi Jego łaska na wieki. Niech mówią bojący się Pana Jego łaska na wieki. Z ucisku wołałem do Pana, a Pan mnie wysłuchał i wywiódł mnie na wolność. Pan jest ze mną, nie lękam się. Cóż może uczynić mi człowiek? Najpierw takie wołanie. Psalm dobrze nam znany, jeden z najczęściej odmawianych w liturgii godzin, w pierwszym tygodniu, w godzinie w ciągu dnia i przy różnych uroczystościach. Psalm śpiewany również w czasie ostatniej wieczerzy przez Jezusa. Żydzi z tym psalmem przeżywali ostatnią wieczerzę, bo on z jednej strony wychwala tę łaskawość Bożą, to miłosierdzie Boże, a później psalmista doświadcza pewnej rzeczywistości. Chcę wejść, otwórzcie mi bramy. Doświadcza nie tylko samego miłosierdzia, ale doświadcza pewnych trudów, z których chce być wyzwolony. Jest więc również taki kontekst rozumienia bramy, pewnej nie przeszkody, ale pewnych zamkniętych wrót, które trzeba otworzyć, żeby wejść. Papież Franciszek w bulli Misericordiae Vultus, którym ogłasza rok nadzwyczajnego jubileuszu, pisze tak. W tę właśnie uroczystość niepokalanego poczęcia otworzę z radością drzwi święte. Z tej okazji staną się one bramą miłosierdzia, gdzie każdy wchodzący będzie mógł doświadczyć miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję. Papież zwraca uwagę nie tyle na samą bramę, nie stawia problemu, że jest jakiś problem przejścia przez tę bramę, natomiast pokazuje rzeczywistość za bramą. Ja chcę gdzieś wejść do jakiejś rzeczywistości. Chcę wejść w ten świat Bożego miłosierdzia. Papież to mówi, chcę wejść tam, gdzie można doświadczyć miłości Boga, która pociesza, który pociesza, przebacza i daje nadzieję. Chcę wejść właśnie w tę przestrzeń miłości Boga, miłosiernej miłości. Chcę tam wejść. I chcę wejść przez specjalne drzwi zwane bramą miłosierdzia. Myślenie o tej bramie w wielorakich kontekstach trudno przywoływać wszystkie, i te biblijne, i te, które nam się kojarzą w różnych sytuacjach życiowych z bramami, które trzeba przejść. Dochodzimy do określenia, które używa sam Chrystus w odniesieniu do siebie. Ja jestem bramą. Wtedy, kiedy te słowa przywołujemy, sama brama staje się wydarzeniem, dlatego że Jezus siebie nazwał bramą. A jeżeli On się nazwał bramą, to tym samym jest to jedno z Jego imion i tym samym jest to jeden z tematów, którym chcąc się zbliżyć do Jezusa, chcąc być z Jezusem w całej Jego tajemnicy, chce być z Nim również w tym doświadczeniu, w tej prawdzie o Nim, że On jest bramą. I rok jubileuszowy jest szczególną okazją, żeby Jezus, ten umiłowany, ten oblubieniec, który siebie nazywa bramą, żeby był przeze mnie bardziej jeszcze odkryty, poznany, zrozumiany jako brama. Jak to przeżywać? Jak to odkrywać? Myślę, że bardziej tu jest logika serca niż jakiegoś wielkiego rozumowania czy odkrywania prawdy, że ja wam tu nie powiem czegoś, czego nie wiecie. Czegoś, co dotyczy Jezusa, z którym jesteście, którego kochacie, do którego należycie. I On mówi do was, do mnie, w tej chwili mówimy szczególnie o was, staje przed wami i mówi: ja jestem bramą. Czy ty to rozumiesz? Jeżeli On jest bramą, to chyba ważne jest nie tylko to, co jest za bramą, bramą, przez którą On nas przeprowadza do pewnej rzeczywistości, która jest za bramą, świat, który nas wprowadza, jak też samo wejście w Jezusa, zjednoczenie z Jezusem, który jest bramą, też jest ważne. I tutaj niewątpliwie jakimś kluczem, jakimś tematem, jakimś kierunkiem myślenia jest niewątpliwie określenie jedność, zjednoczenie. Bo brama to w sensie zewnętrznym jest coś, w co się wchodzi. Natomiast jeżeli Jezus mówi: ja jestem bramą, no to jak to jest? Ja wchodzę w Jezusa? To pytanie mobilizuje nas do refleksji, bo mamy w Piśmie Świętym takie określenia: w Bogu żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. Jesteśmy w sercu Jezusa. Chyba każdy to w tym spotkaniu z Jezusem przeżywa osobiste doświadczenie. Jakoś to przeżywa. Ja jestem w sercu Jezusa. W swojej głębi trynitarnej Pan Jezus ujmuje to słowami: ja jestem w Ojcu, Ojciec jest we mnie. To określenie bycia w kimś we wewnętrznym życiu Trójcy jest nie tylko jakimś dodatkowym opisem, ale jest ukazaniem czegoś najbardziej podstawowego, najbardziej istotnego dla życia wewnętrznego Trójcy, w które na Jezus wprowadza. Jest to, że Ojciec jest w Synu, a Syn jest w Ojcu, że Jezus doświadcza, iż Ojciec jest w Nim, doświadcza tego, że On jest w Ojcu, że to jest coś dla Niego oczywistego, dla Niego coś, co jest trybem powszednim, coś, co jest Jego głębią radością, miłowaniem, sposobem miłowania i głębią tego miłowania. Jeżeli więc On mówi: ja jestem bramą, to niewątpliwie w tym Jego określeniu, w tym Jego imieniu, którym sam się przedstawia, jest również ta tajemnica, która jest w wewnętrznym życiu Trójcy. Nie bój się wejść we mnie głębiej. Ja jestem w Tobie, Ty jesteś we mnie. On nam to wiele razy tłumaczył w różnych sytuacjach, ale szczególnie kiedy mówił o chlebie żywym: kto to ten chleb spożywa, trwa we mnie, a ja w nim. Święty Jan bardzo lubił to sformułowanie i zarówno w Ewangelii, jak i w liście, w swoich listach tyle razy używa tego określenia: kto miłuje, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Kto spożywa chleb, jest we mnie, a ja w nim. Czy określenie Jezusa: ja jestem bramą, to jest właśnie to? W jakim sensie tak? W jakim sensie tak, a zewnętrzny znak, który się pojawił, dodatkowy znak, który się pojawił, najpierw nam przypomina o całych tej bogatej prawdzie, bo to jest prawda bardzo bogata, którą przeżywam. Nie jest to coś, czego nie przeżywam, ale mam okazję, żeby tę całą tą bogatą rzeczywistość, którą Jezus mi przynosi, żeby przeżyć jeszcze głębiej w roku miłosierdzia. Bo to jest dar miłosierdzia. To jest coś niesamowitego, że my, stworzenie, które wobec Boga jest prochem i niczym, a na dodatek my, grzesznicy, którzy tego Boga nie kochamy taką miłością, jako na jaką zasługuje, wprost przeciwnie, grzeszymy, że On nam ofiarowuje coś takiego, zaprasza do swego serca i chce wejść w nasze serce. Tutaj się pojawia wtedy sprawa bramy, która jest we mnie, która się otwiera szerzej dla Niego, żeby przyszedł. By to lepiej zrozumieć jeszcze w kontekście roku nadzwyczajnego jubileuszu, trzeba nam się przenieść do Rzymu, do bazylik tych patriarchalnych, które mają drzwi święte rzeczywiste. Co znaczy rzeczywiste drzwi święte? To znaczy te drzwi, które są zawsze zamknięte, a otwierają się tylko w pewnych okresie. Ostatnio były otwarte w roku 2000, kiedyśmy przeżywali jubileusz roku 2000. Teraz są otwarte na ten rok i będą znów zamknięte. Wszystkie pozostałe drzwi będą otwarte. Były, są i będą. Można powiedzieć, że jest to zwyczajna droga, w której ja przeżywam tajemnicę, że Chrystus jest bramą, przechodząc zwyczajne drzwi w bazylice, albo w moim własnym kościele, albo tu w kaplicy. Przechodziłem przez bramę do pewnej rzeczywistości Bożego świata, domu, który należy do Boga, świata, który Bóg wypełnia. Wchodzę dzięki łasce, nie potrafię własnymi siłami wejść. W Boży świat mogę wejść, fizyczny świat, ale w Boży mogę wejść tylko dzięki łasce, którą otrzymuję. I w Rzymie widzimy, że oprócz tych zwyczajnych dróg, zwyczajnych drzwi, zwyczajnych bram, jest jedna nadzwyczajna, która jest zawsze zamknięta, a teraz się otwarła. Papież ją uroczyście otwiera i pokazuje, że teraz mamy jeszcze jedną drogę do Boga. Co to znaczy jeszcze jedną? Że jest coś więcej. Jedne drzwi więcej. Ale co oznacza jedne drzwi więcej? Co znaczy więcej? Czy Pan Bóg może dać człowiekowi jeszcze więcej? Jeżeli przyjmuję Komunię Świętą dzisiaj albo wtedy, kiedy nie jest rok miłosierdzia, czy Bóg mi więcej daje siebie? Kiedy przystępuję do spowiedzi albo przyjmuję sakrament chrztu czy bierzmowania, cokolwiek Bóg mnie daje w sakramentach, daje na miarę oceanu i kosmosu i na miarę nieskończoności Boga, to zawsze jest nieskończenie wielkie. Każda komunia to jest dar nieskończenie wielki. I ja zawsze przyjmuję coś nieskończenie wielkiego. Ale ile z tego pojmuję? Ile z tego rozumiem? Ile z tego potrafię przyjąć? To ile potrafię przyjąć? Ile potrafię zrozumieć? Ile potrafię pokochać? Ile potrafię się zaangażować? To jest problem po mojej stronie, nie po stronie tego, że Bóg mi może dać siebie w większym stopniu. Siebie On daje zawsze w sposób nieskończony. Ale problem się przenosi na mnie i można powiedzieć, że ja otrzymuję dodatkowy impuls, dodatkowe dotknięcie łaski, dodatkowy dar, jaki? Żebym się bardziej otworzył. Żeby to, co jest nieskończenie wielkie, żebym ja troszeczkę więcej przyjął. Bardziej przyjął. Żeby to bardziej przeniknęło w moje życie. A nie, żeby ono było większe, bo większe już nie może być. Bóg daje siebie w nieskończoności swojego bóstwa. Ale ja mogę szerzej przyjąć, tak jak przyjmowała Maryja i święci, żeby się na to szerzej otworzyć, nie być zamkniętym. I wtedy się tutaj temat bramy przenosi nie tyle... Znaczy, to jest jakoś równocześnie mojego wejścia w świat Boga. Ale im bardziej chcę wejść w świat Boga, to oznacza, że chcę, aby ten Boży świat mnie przeniknął. A nie, że ja ubogacę Pana Boga. Owszem, On się mną ucieszy, bo mnie kocha jako kogoś, kogo stworzył na swoje podobieństwo, kogo odkupił, kogo uczynił swoim dzieckiem, kogo wybrał jako ojciec na oblubienicę syna. Tych powodów radości Pan Bóg ma dużo. Ale nie dlatego, że my Jego bóstwo ubogacamy. To On się cieszy, bo on nas pokochał i miłość każe Mu się cieszyć, daje Mu radość. Natomiast jest rok łaski, których dodatkowe drzwi są otwarte. Każde te drzwi miłosierdzia, brama miłosierdzia w kościołach jubileuszowych, w naszej archidiecezji mamy ich 11. Każde drzwi, czy są na zewnątrz piękną zrobioną bramą, czy są zwykłą dekoracją na istniejących drzwiach, czy w środku kościoła, jak w Nowym Targu, są zbudowane jako dodatkowa brama, czy wadowica u świętego Piotra, czy też jak w mogile przed kościołem w Łagiewnikach. Jakkolwiek ona wygląda, to żeby ją zrozumieć, jakoś trzeba uświadomić sobie, że jest to pewien obraz tego, co jest pierwowzorem w Rzymie. Bo we wszystkich tych kościołach ja zawsze przechodziłem i będę przechodził przez te bramy. I to, co jest teraz nadzwyczajne, jakoś ma służyć temu, żeby to, co jest zwyczajne, było wielkie. Rzymianie na przykład teraz przechodzą przez te drzwiami do tej kaplicy, żeby to było wydarzenie. Potrzebuje parę pielgrzymek, ileś przeżyć, przejść przez tamte bramy w sposób taki, żeby później, kiedy przechodzę przez zwykłe bramy, zwykłe drzwi, żeby to nie było tylko mechaniczne. No po prostu przechodzę przez drzwi do kościoła i tyle. I przejście przez drzwi nie jest wydarzeniem. Może być choćby przez to, że ten znak krzyża wodą święconą, on stanowi całość z tym przejściem i wtedy to doświadczenie jest głębsze. Natomiast ile razy będziecie przechodzić, wędrować do kościoła jubileuszowego, przechodzić, bardzo zachęcam, żeby w punkcie wyjścia wyjść jako pielgrzym, który chce spotkać Jezusa bramę, wejść w Jego serce, żeby On mnie przeniósł w swoim sercu, bo to tak trzeba jakoś ująć, w ten świat Ojca, w ten świat pełen miłosierdzia, łaskawości, nadziei, pociechy, dobroci i wszystkiego, co Pan Bóg dla nas przygotował. Ale że to Jezus ma tam nas wnieść, ale nie tylko zaczyna się coś wielkiego dopiero, gdy wejdę do środka, ale coś wielkiego już jest w samej bramie, bo Jezus jest bramą. Ja muszę już wtedy być w Jego sercu, żeby jeszcze bardziej, gdy wejdę w Jego, tę świętą przestrzeń, żeby jeszcze bardziej tę rzeczywistość przeżyć. To a propos tego pierwszego znaku, pierwszego wydarzenia związanego z przejściem przez bramę. Myślę, że kto będzie przechodził wiele razy, to będzie to przeżywał z wiarą, to z czasem Pan Bóg da mu łaskę głębszego przeżycia, żeby się przed tą bramą zatrzymać, żeby sobie przywołać, przypomnieć, uświadomić, obudzić wiarę, obudzić miłość. Bo drzwi są drzwi, brama jest brama, materialne rzeczy są materialne, po prostu są i one same z siebie nie mają jakiejś mocy magicznej, ale wiara ma potęgę, która sprawia, że proste rzeczy otwierają nas na wielkie Boże dary. Drugi temat to odpust. Chciałem trochę może inaczej podejść do tematu odpustu. To jest też znów okazja do tego, żeby chcąc zyskać odpust roku jubileuszowego, bardziej docenić odpusty w ogóle i chętniej starać się o zyskiwanie odpustów. Trudności w tym spojrzeniu na odpusty są różne. Jeżeli na przykład pomyślimy, jakie są warunki przyjęcia Komunii Świętej. Dalej nad tym nie zastanawiamy. Wiem, że muszę iść wcześniej do spowiedzi, jeśli trzeba. Jestem w stanie łaski i nie szukam jakichś innych warunków. Kocham Jezusa, idę do Komunii. A kiedy mówią mi, chcesz zyskać odpust, to musisz zrobić to i to. Ileś tam warunków wypełnić, i dopiero zyskasz odpust. I gubimy się w warunkach. O co to właściwie chodzi? Co jest tutaj skarbem i darem, żebym ja, zyskując odpust, chcąc zyskać odpust, przeżywał to tak, jak przeżywam komunię. Po prostu przeżywam, po prostu przyjmuję dar. Bez myślenia o, czy spełniłem te ileś tam warunków. Bo te warunki jakoś spełniam oczywiście, w sposób naturalny. Tak jak idę do komunii, nie zastanawiając się, powiedzmy, czy już byłem do spowiedzi, czy już nie byłem do spowiedzi, kiedy byłem. I to człowiek ma w sobie jakieś rozeznanie, czy może iść, czy nie. I idzie. Pragnie iść. Główny problem odpustu, jak wiemy, to jest problem kary. Bo odpust jest darowaniem kary. I największą trudnością, właściwie niemożliwe jest do końca określenie, na czym ta kara polega, która jest darowana. Bo odpust jest darowanie kary przed Bogiem, to jest sprawa między mną a Bogiem. Tak jak komunia jest między mną a Bogiem, tak odpust jest sprawą między mną a Bogiem. Za grzechy, które już zostały odpuszczone, są to winy. Popatrzmy najpierw w tym myśleniu o tym, czym jest kara, na karę wieczną. Kiedy mówimy o piekle i próbujemy określić piekło, to tak w zwykłym opisie raczej patrzymy na męki, które przeżywa człowiek. Piekło tu na ziemi to jest coś potwornego, jakieś okropne cierpienie człowieka, ale nie myślimy o głównej przyczynie. Kara wieczna jako główna przyczyna to jest bycie bez Boga. To jest życie poza światem Boga. Poza światem Boga jest wyłącznie cierpienie. Jeżeli to jest ostateczne i całkowite. Całkowicie poza Bogiem i całkowicie w tym świecie, który człowiek odszedł od Boga już na amen, no to czeka go właśnie piekło. Ale podstawą piekła, największą męką piekła jest brak Boga. A nie wszystkie inne obrazy, jakiekolwiek byśmy sobie wyobrazili, przypalania, nieprzypalania, smołę czy niesmołę rozpaloną, cokolwiek by w piekle sobie wyobrazić, to są obrazy, ale duchowo cała ta męka to jest męka braku Boga, bo szczęście jest tylko w Bogu. Bóg nam darowuje karę wieczną, najpierw przez chrzest, później jeżeli człowiek popełnił grzech ciężki, przez sakrament pokuty. Przenosimy się więc na obszar kary doczesnej, która nie jest sprawą kary wiecznej. I znów, kiedy myślimy o karze w wymiarze życia ziemskiego, to łatwiej nam myśleć o karze w znaczeniu zewnętrznym. I taka kara też istnieje. Widzimy w Starym Testamencie opisy, gdy Bóg karze. W Nowym Testamencie też takie opisy są. Nawet w sześciu prawdach wiary było takie określenie, Bóg za dobre wynagradza za złe karze. Ale to pozostając prawdą wiary, może ktoś przez kogo być rozumiane w sposób jakiś taki bardzo ziemski, bardzo ludzki, zupełnie nieboży. Nie wiem, czy dzisiaj są jeszcze rodzice, ale byli tacy, którzy dzieci straszyli za wszystko karą Bożą. Pan Bóg cię ukaże. Nie rób tego, bo cię Pan Bóg ukaże. A ukaże to znaczy co? To jest jakieś nieszczęście na ciebie spadnie i to jest kara. Nie, że się oddalisz od Boga i to jest kara. Że się oddaliłeś od Boga, choćby o krok. To jest największa kara, jaką człowiek sam na siebie nałoży. Bóg zasadniczo nie nakłada na nas kary, tylko dopuszcza konsekwencje, albo czasem może bronić przed tymi konsekwencjami, które człowiek ponosi za swoje czyny, albo zbiorowość ponosi i w konsekwencji cierpi również człowiek niewinny, który cierpi za grzechy popełnione przez innych. Żyjemy we wspólnocie. Natomiast rzeczywistość kary w sensie tym właściwym, bo w określeniu kary w dokumentach Kościoła jest powiedziane wyraźnie, jest to darowanie kary przed Bogiem, a nie jakiejkolwiek kary. Sprawa między mną a Bogiem. Sprawa zjednoczenia. Spróbujmy przejść taką drogę, jaką proponuje Kościół, mówiąc o odpustce. Zaczyna, jak we wszystkich sprawach, pierwszy piątek, pierwsza sobota. Co jest pierwsze? Spowiedź. Musi się zaczynać od osobistego zwrócenia się ku Bogu. Jeżeli myślę o tym, żeby Bóg mi darował karę, ale kiedy idę do spowiedzi, to nie idę po to, żeby później zyskać odpust. Ja potrzebuję spowiedzi z motywów jeszcze bardziej pierwotnych, wcześniejszych. Ja po prostu nie chcę żyć bez Boga. Ja nie chcę trwać w grzechu. Ja nie chcę, żeby ten grzech, który jakoś się wcisnął w moje życie, żeby tam siedział. Ja chcę, żeby Bóg przebaczył. A jeżeli to jest grzech lekki, to akt żalu, rachunek sumienia, skrucha, jak wiemy, również jest tym sposobem, w którym mogę uprosić u Boga, żeby mi Bóg ten grzech przebaczył. Jest więc jakiś pierwszy krok, który jest krokiem jakim? Krokiem odwrócenia się od grzechu i zwrócenia się ku Bogu. Na miarę spowiedzi. Tam jest również później warunek, żeby nie mieć przywiązania do grzechu. Ale to właściwie jest jakby kontynuacja spowiedzi, to znaczy trwanie w tym stanie ducha, który miałem przy spowiedzi. Bo jeżeli przy spowiedzi nie miałem postawy takiego odrzucenia grzechu, że ja nie chcę przywiązania do grzechu, tylko tak no, formalnie zaliczam spowiedź, to nie jest dobra spowiedź. To już w punkcie wyjścia ja tak naprawdę niekoniecznie chcę się zbliżyć, być w pełni zjednoczony z Bogiem, tylko no, tak kombinować. Trochę tu, trochę tak, a trochę sobie zachować jeszcze z tego przywiązania do grzechu, bo mi wygodnie z tym grzechem. To, jak potrafi grzech kusić, omotać i nawet się przedstawić jako coś dobrego w życiu człowieka, to myślę, że z czasem na różne sposoby przeżywamy. Jeżeli ja więc chcę na przykład dzisiaj zyskiwać odpust, to mogę sobie w tej rozmowie z Bogiem, w której proszę Go, żeby mi darował karę, powiedzieć Mu coś, co powiedziałem na spowiedzi. Wyrzekam się grzechu i nie chcę żadnego przywiązania. Nie. Jeśli we mnie jest jakaś skłonność, to jest po prostu skażona natura i to zepsucie, które we mnie zostało po grzechu, ale to nie jest moja wola, ja tego nie chcę. Chociaż to jest, ale ja tego nie chcę. Problem tutaj jest w tym, czego ja chcę naprawdę. Im bardziej nie chcę, tym bardziej jest to otwarcie na zjednoczenie. Na to, żeby przebaczenie, które mi Bóg ofiarowuje w sposób znów nieskończenie wielki, ale ja go potrafię przyjąć w znaczeniu wielkości łaski, którą mi Bóg ofiaruje, też tylko częściowo. Wiem, że grzechy zostały przebaczone, ale to, jaką ma moc leczenia duszy człowieka i leczenia życia człowieka sakrament pokuty, to tę moc leczenia ja przyjmuję tylko w jakimś stopniu, bo dalej jestem zamknięty. Nie umiem przyjąć. Dopiero się uczę. Im więcej tego otwarcia i miłowania, tym głębiej to przebaczenie i ta łaska oczyszczenia, ta łaska odnowienia, odkupienia, tym bardziej przenika w duszę. Teraz, co jest następne? Następne jest Komunia Święta. Idę do Komunii Świętej przecież nie po to, żeby zyskać odpust. Ja idę do Komunii, bo chcę iść do Komunii. Ja idę do Komunii, bo wiem, co to jest Komunia Święta i bardzo pragnę Komunii Świętej. Pragnę zjednoczenia z Jezusem. Pragnę być jedno. On we mnie, ja w Nim. I to jest motyw, którego przystępuję do Komunii Świętej i przeżywam Komunię Świętą. Ale jeżeli przeżyłem spowiedź dobrą, szczerą, głęboką, przyjąłem Jezusa w Komunii Świętej, to jaki jeszcze problem? Okazuje się, Kościół uczy, że jest jeszcze problem kary, która zapewne jest przebaczona częściowo w sakramencie wieczna, tak, ale także ta doczesna. Częściowo w sakramencie pokuty, częściowo w Komunii Świętej, ale Kościół mówi, że jeszcze coś zostało. Że przez praktykę odpustu pokazuje, że jeszcze coś zostało. Ale gdzie jest punkt ciężkości tego czegoś? To coś zawsze ma w swoim korzeniu oddalenie od Boga. Jest coś, co mi przeszkadza w pełnym zjednoczeniu. I to nie tylko te skłonności do grzechu, które już nie są moją, powiedzmy, winą taką w tej chwili bezpośrednią, choć oczywiście one są pewną konsekwencją moich dawnych grzechów, bez tego w pewnym sensie są moją winą, ale ta wina mi została darowana. A więc ta wina darowana mi nie jest już aktualną moją winą, że Pan Jezus patrzy na to, co jest we mnie skłonnością do grzechu, jako na moją winę. Tylko mi darował tą winę. Natomiast patrzy na to, jako na coś, co chce ze mną leczyć, naprawiać. I w tym naprawianiu, w tym zjednoczeniu, w tym, żeby naprawiać to, co zostało zepsute, jest jeszcze właśnie ten temat tajemniczy. Nie do końca dla nas do uchwycenia, ale niekoniecznie musimy to uchwycić. W którym między mną a Jezusem jest jeszcze jakaś przeszkoda, która jest nazwana karą. Proszę Jezusa, żeby mi tą karę darował. Żeby mi mocą zasług Jezusa, mocą Jego męki, mocą zasług Maryi, mocą zasług świętych, przez tę ogromną miłość, która jest w Jezusie i Jego wybranych, żeby ta właśnie miłość przepaliła we mnie to coś, co przeszkadza. Coś, co przeszkadza i co jest jakimś problemem. I co się dzieje, kiedy człowiek, no właśnie, chce zyskać taki odpust? Na przykład dzisiaj, ponieważ za pół godziny adoracji można zyskać odpust zupełny, więc wszyscy możemy zyskać odpust zupełny, ale jak? Jak to przeżywać? Zaliczyć, żeby to było takie przeżycie trochę poza mną, no zyskuję odpust, ale to w innej konwencji niż spowiedź, inaczej niż komunię, ale czy to ma być inaczej? Czy tak jak idę do spowiedzi i wiem, że przeżywam spowiedź, idę do komunii i wiem, że przeżywam do komunii, proszę Jezusa o darowanie mi kary za moje grzechy, i to jest wydarzenie określone, konkretne. To jest to. To jest coś, co jest sprawą między mną a Jezusem. Sprawą między mną a usunięcie tego czegoś. Jeżeli ja, na przykład dzisiaj, klęcząc przed Jezusem, poproszę Go, Panie, daruj mi tę karę, którą dźwigam. Choć nie wiem, dokładnie nie umiem jej opisać, ale Kościół mi uczy, że jest problem. Mimo spowiedzi, mimo komunii, każdy z nas wie, że ma swoje, że to się nie stało tak, że po komunii to jestem święty i już nie ma problemów. Są problemy. I gdzieś jedną z przyczyn tych problemów jest to, że dźwigam tę karę oddalenia, którą sam sobie nałożyłem. To nie jest coś, co Pan Bóg na mnie nałożył. Pan Bóg mnie oddalił od siebie. Że jeszcze jakaś przeszkoda w tym zjednoczeniu w postaci kary również nie jest. I co się dzieje, kiedy człowiek, będąc przed Bogiem, prosi Go o darowanie kary? I co się wtedy dzieje? Dzieje się to, że kara mi została darowana i ja mam taką pewność, jak przy spowiedzi, że darowany mi został grzech, tak, kiedy zyskuję odpust, mam duchową, moralną pewność, że darowana mi została kara. To, co się teraz dzieje, to już nie jest kara. Nawet gdyby mnie spotkały bardzo wielkie trudności, cierpienia i nieszczęścia, nawet gdyby przyszły na mnie ogromne pokusy, to nie jest kara. Jestem w tej sytuacji podobny do Jezusa Chrystusa, który jako niewinny najwyżej bierze na siebie karę innych, problemy innych, krzyże innych, ale On jest zjednoczony, wolny także od grzechu i od kary. I to jest jakaś kropka nad i w całym tym procesie zjednoczenia z Jezusem, który się dokonuje na różnych etapach, różnymi sposobami. Nie wszyscy to przeżywają, nie wszyscy biorą to na serio. Jakoś wydaje się im, że jeżeli jest spowiedź i komunia święta, to czy jest jeszcze potrzebny cokolwiek innego? Nie wiem, jak podchodzicie do odpustów. Nie wiem, na ile ta medytacja o tym, czy to coś jeszcze, mimo że jestem do komunii świętej, to coś tajemniczego, co jest określone jako kara, że to we mnie jest i że ja choć nie tylko poprzez zyskiwanie odpustów, na różne sposoby mogę tę karę prosić, żeby mi Bóg przebaczył. Niewątpliwie temat odpustu ma wiele innych aspektów jeszcze i myślę, że w tym roku będziecie do tego wracać. Ja na pewno mam sytuację bardzo korzystną, bo Kościół Mariacki jest bardzo niedaleko od mojego mieszkania, więc jeden z kościołów bireuszowych mam pod ręką. Więc korzystam najczęściej tam, ale myślę, że do różnych kościołów też zaglądam i chcę oczywiście wszystkie odwiedzić. Chciałem na koniec trochę przywołać, jak papież w specjalnym liście, który skierował do arcybiskupa Fisichelli, odpowiedzialnego w Rzymie za sprawy przygotowań związanych z rokiem miłosierdzia, co napisał na temat odpustu. Napisał tak. Aby przeżyć i uzyskać odpust, wierni mają odbyć krótką pielgrzymkę do drzwi świętych. Nie wiem, czemu napisał krótką, bo jak ktoś pojedzie do Rzymu, to niekoniecznie będzie taka krótka. Do drzwi świętych, otwartych w każdej katedrze i w kościołach wyznaczonych przez biskupa diecezjalnego, a także w czterech bazylikach papieskich w Rzymie, na znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia. Jednocześnie rozporządzam, aby w sanktuariach, gdzie zostały otwarte drzwi miłosierdzia i w kościołach, które tradycyjnie są uznawane za jubileuszowe, była możliwość uzyskania odpustu. Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z sakramentem pojednania i uczestnictwem we mszy świętej oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za mnie oraz w intencjach, które noszę w sercu dla dobra Kościoła i całego świata. Wybrać się do Kościoła Jubileuszowego, przejść przez bramę miłosierdzia. Temat mszy i temat spowiedzi wiemy, że może być tam, może być gdzie indziej. Niekoniecznie w tym kościele muszę przyjąć komunię i w tym kościele być do spowiedzi. Natomiast tam, w tym kościele, trzeba medytację o miłosierdziu, coś pomedytować o tym miłosierdziu Boga i według tego, co papież napisał, żeby wyznać wiarę. Nawet nie pisze Ojcze Nasz. Ten tekst papieski tutaj nie jest prawniczy, jak penitencjaria apostolska głasza odpusty, to tak językiem bardziej prawnym. Papież pisze tak bardziej duszpastersko, ale takie wymaganie stawia. Trzeba w tym kościele odmówić wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. Natomiast ta modlitwa za mnie oraz w intencjach, które noszę w sercu kościoła, też ujął trochę inaczej, bo to dobrze za niego i w intencjach. Zwyczajnie jest w intencjach. Chciałem tu jeszcze też dodać, co to jest ta modlitwa w intencjach papieża. Ja to przeżywam tak, że jeżeli przyjmuję komunię świętą, która jest zjednoczonym z Jezusem, a w Jezusie z wszystkimi, to muszę spełnić również akt miłości wobec człowieka. Modlitwa w intencjach Ojca Świętego to jest akt miłości wobec ludzi, których papież sam się modli i mu poleca mojej modlitwie. Bo intencje, które papież nosi w sercu, to są zawsze intencje za ludzi. Za świat, za małżonków, za grzeszników, za kapłanów. O pokój na świecie, to jest o konkretnych ludzi. On podaje również takie szczegółowe intencje, szczególnie dla żywego różańca. Dużo tych intencji, ale jakie to są intencje? To jest zawsze prośba w intencje ludzi. I drugi aspekt, że ja się modlę za ludzi, z papieżem i z całym Kościołem. I to jest wartość. To nie jest coś, co jest drobiazgiem. Że ja tak nieświadomie to robię. Ja chcę świadomie, ja się zawsze świadomie jednoczę z papieżem i z całym Kościołem. Kiedy jednocząc się z papieżem i z całym Kościołem odmawiam jakąś modlitwę, to ma być modlitwa jakakolwiek zatwierdzona przez Kościół. Nie modlitwa swoimi słowami. Ale nawet krótka modlitwa pod Twoją obronę, czy nasz zdrowaś Maryjo, albo dziesiątego różańca, albo co innego, albo litania. Ja się modlę za ludzi, ale zjednoczenie z papieżem i całym Kościołem. To wydarzenie, ta część mojej modlitwy jest ważna jako przeżycie chrześcijanina, który się modli za Kościół z papieżem. Sprawa, którą papież wyróżnia. Ale równocześnie to jest, myślę, bardzo ważne na tej drodze, którą próbowałem narysować, do zjednoczenia z Jezusem. Jeżeli ja bym nie spełnił aktu miłości bliźniego, to jakie jest moje zjednoczenie z Jezusem? Musi być w tym całym procesie mojego pełnego zjednoczenia z Jezusem i usuwania skutków grzechu, i także prośby o darowanie kary, musi być akt miłości bliźniego. Ta modlitwa w intencjach Ojca Świętego to jest szczególny akt miłości bliźniego. Im bardziej się w niej angażuję, niekoniecznie w wymiarze czasowym, chociaż to też może być, ale żeby ktoś nie potraktował tego formalnie, a podobno jeszcze mam odmówić Ojcze Nasz w intencjach Ojca Świętego. No to Ojcze Nasz w intencjach Ojca Świętego. Na zasadzie trochę prawnej. No ale jakie to prawne zasady między mną a Jezusem? Ja będę do Jezusa prawniczym językiem mówił? Ja chcę Go prosić. Jako ktoś, kto się jednoczy z papieżem, z całym Kościołem, w intencjach ludzi. To nie jest kwestia prawna. To jest kwestia mojego jednoczenia się z Jezusem, mojego dążenia do zjednoczenia z Jezusem. Papież zachęcam do przeczytania. On jest na stronach internetowych. Bardzo ciekawe refleksje pisze o więźniach, ale już nie będę tego czytał, bo mi się czas przedłużył. Natomiast chciałem zaznaczyć również, że papież pisze wyraźnie, iż ktoś, kto spełnia uczynki miłosierdzia, może zyskać odpust zupełnie. Tak było w roku 2000 i tylko wtedy. Nigdy wcześniej tego tak nie było. I teraz papież drugi raz robi, pisze tak. Za każdym razem, kiedy wierny sam wykona jeden lub kilka z tych uczynków, co do ciała i co do duszy, z pewnością otrzyma jubileuszowy odpust. Jest to to dzieło, bo wiadomo, że tamto to są te rzeczy, których człowiek spełnia warunki, na tyle się zjednoczył z Jezusem, był blisko, że może prosić: Panie, daruj mi karę. Trzeba spełnić dzieło. Jakim to dziełem jest? No, albo idzie do kościoła jubileuszowego i tam przeżywa to, o czym mówiłem, albo spełnia uczynek miłosierdzia, jeden z tych siedmiu, do co do ciała, czy co do duszy, ale też nie spełnia, no powiedzmy, dla zaliczenia czegoś. To musi być proces przeżywania duchowego z Jezusem i wtedy mogę go, spełniając ten czyn: Panie, proszę Cię, daruj mi karę za grzech. Czy to potrzeba często taki odpust zyskiwać? A czy trzeba często Komunię Świętą przyjmować? Zależy, jak ktoś do tego podchodzi. Jeżeli ktoś podchodzi na zasadzie takiej właśnie świeckiej, że jak mi została darowana kara, no powiedzmy finansowa, no to już nie ma, no to jutro też nie ma tego tematu, no bo jak? Ale jeżeli to jest kwestia zjednoczenia, ja ciągle mam świadomość, że w tej przestrzeni zjednoczenia mojego z Jezusem jest jakaś przeszkoda. Ja jej do końca nie umiem pojąć. Chcę się cały zaangażować w przeżycie komunii, wcześniej spowiedzi czy aktu żalu. Cały się chcę zaangażować w akt miłości bliźniego, odmawiając, modląc się w jednoczeniu z Ojcem Świętym za tych ludzi, których On poleca. I chcę spełnić dzieło, spełniam dzieło, nie po to tylko, żeby zyskać odpust. Ja chcę spełnić dzieło, żeby się do Jezusa zbliżyć i żeby ludziom pomóc. I proszę, że spełniając to dzieło, proszę Cię, Panie, usuń tę przeszkodę, która we mnie jest. Proponowałbym, jeżeli ktoś jakoś to czuje, niech spróbuje przez miesiąc tak robić. I powie po miesiącu, co się będzie działo. Wtedy zobaczy. Ale żeby nie potraktował tego prawniczo, tylko na miarę serca, a w waszym przypadku powiedzielibyśmy na miarę oblubieńczego serca, które naprawdę jest stęsknione zjednoczenia jeszcze głębszego. Żeby już nie przedłużać, to na tym byśmy zakończyli.